Chciałbym zamknąć serię nauczania o wzrastaniu duchowym, o takim rozwoju duchowym. I czasami wydaje mi się, że z mojej takiej pastorskiej perspektywy najtrudniejszą rzeczą, jaka stoi przede mną, moim najtrudniejszym zadaniem jest przekonanie wierzących ludzi do tego, że to jest ważne, że to jest potrzebne i że to ma znaczenie, tak? Ponieważ to nie jest może wyrażone słowami, ale czasami gdzieś w rozmowach wypływa taka postawa, czy mi to jest naprawdę potrzebne. Tak, tak mówiąc zupełnie uczciwie, czy to jest mi potrzebne, bo nie planuję być nikim, nie wiem, jakimś pastorem, nie planuję być liderem, prowadzić jakiejś grupy. To taka gdzieś wypływa tam postawa, że to mi nie jest potrzebne. A wręcz zdarzyło mi się słyszeć takie postawy, czy to nie jest taka współczesna moda, taka nakładka na Biblię poprzez odczytywanie Biblii, poprzez jakby aktualne mody, trendy, tak? Bo są w tej chwili obecne, ja się z nich akurat cieszę, bo to jest dobra rzecz, są we współczesnym społeczeństwie takie trendy samokształceniowe, tak? Takie całe jakby kierunki osobistego rozwoju. Ludzie szukają mentorów w pracy, w tych dziedzinach, w których chcą się rozwijać, szukają sobie mentorów. Jest cała, rozwinęła się w ciągu ostatnich kilkunastu lat cała sfera coachingu, tak? Czyli rozwoju osobistego albo zawodowego. I wierzący ludzie zadają takie pytanie, czy to nie jest tak, że dzisiaj próbujemy odczytywać Biblię poprzez taki współczesny paradygmat, poprzez taką współczesną kulturę. Tak? I gdzieś jest w wierzących ludziach taka postawa, nawróciłem się do Boga. Tak? Spotkałem Chrystusa w moim życiu, należę do Kościoła, który jest żywym organizmem, jest w porządku, po co coś więcej? Czy miałbym robić coś więcej? Tak? To zobaczmy jeszcze raz. Tak? Chciałbym zacząć dzisiaj. Nie podałem wersetów biblijnych. Mam nadzieję, że tam jakoś za mną nadążycie. To będzie z tego tłumaczenia Biblii Warszawskiej. List do Kolosan, pierwszy rozdział, dwa wersety, 9 i 10. Kolosan 1, 9, 10. Posłuchajcie. Tak? Apostoł Paweł do Kolosan mówi tak. Dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu po to, abyście postępowali w sposób godny Pana, mogli Mu się we wszystkim podobać, uwaga, wydawali owoc w każdym dobrym czynie, i jeszcze raz uwaga, i wzrastali w poznaniu Boga. Tak? Bożą wolą dla Ciebie jest, i to zabrzmi bardzo niezręcznie, żebyś się powiększał. Tak? Mężczyźni się ucieszyli. Tak? Bożą wolą jest, żebyś się rozszerzał, żebyś się powiększał, ale żebyś rozszerzał swoją sferę poznania. Nie chodzi o obwód, o numer sukienki, garnituru. Tak? Nie wiem, w szafie mam zawsze taki problem, że stare ciuchy są za małe. O co chodzi? Tak? Jeśli masz taki problem, podnieś swoją rękę. Tak? Tak? Ktoś. Nie, Bóg chce, żebyś wzrastał, żebyś rozszerzał swojego wewnętrznego człowieka, żebyś wzrastał intelektualnie, duchowo. Tak? I Bóg chce, żeby twoje życie było, żebyś wydawał owoc. I wiecie co? Nie mamy, posłuchajcie naprawdę, nie mamy wpływu na wiele spraw, które nas spotykają w życiu. Nie masz wpływu na to, w jakiej rodzinie się urodzisz, tak? Ktoś ma więcej szczęścia, ktoś ma mniej, komuś jest trudniej na starcie. Spotykają nas rzeczy, na które nie zasłużyliśmy w życiu. Mówię o złych rzeczach. Ale to jest niesamowite, że nawet przy niesprzyjających okolicznościach możesz podjąć decyzję, jeżeli znasz Boga, chce się zmieniać, chce wzrastać, chce być kimś innym. Nawet w bardzo niesprzyjających okolicznościach. Tak? Jeżeli Bóg dał ci jeden talent, to on oczekuje, że nie oczekuje od ciebie, że pomnożysz go do pięciu, a być może ci się to uda, ale też nie oczekuje, że zakopiesz ten jeden talent, tak? Byście postąpali w sposób godny Pana, mogli mu się we wszystkim podobać, wydawali owoc i wzrastali w poznaniu Boga. Tak? To, że uczymy o duchowym wzroście, to, że ja nauczam o tym, to, że w tym Kościele to praktykujemy, nie robimy tego, ponieważ to jest modne. Nie robimy, ponieważ to są aktualne trendy, ponieważ to jest tak odpowiednie dla współczesnej cywilizacji, ale robimy to, ponieważ to wynika ze Słowa Bożego. Tak? Biblia o tym mówiła wcześniej, zanim to się stało popularne. Tak? To jest Boża wola dla mojego i twojego życia. Tak? I to wynika ze Słowa Bożego. Chcę cię to tylko przekonywać. Rośnij. Tak? Rozszerzaj się. Tak? Bądź, powiększaj się, bądź większy. Niech twoje horyzonty życiowe, które masz, niech pozwól Bogu je rozszerzać. Tak? Niech poznanie Boga będzie większe. Niech doświadczenie Boga będzie większe. Tak? Posłuchaj, jest tak, że Bóg ma dla ciebie więcej niż dzisiaj myślisz. Bóg ma dla ciebie w twoim życiu więcej niż dzisiaj myślisz. Naprawdę tak jest. To, że żyjesz na wsi albo mieszkasz w małym miasteczku, nie oznacza, że musisz mieć prowincjonalne myślenie. Tak? Nie musisz mieć małego, takiego ściśniętego myślenia. To, że masz trudną sytuację w pracy, może doświadczasz trudnych rzeczy, nie oznacza, że powinnaś się zatrzymać. Tak? Zrób coś więcej. Tak? Daj się namówić na wysiłek wzrastania, ponieważ wzrastanie to jest wysiłek, tak? Ale to doprowadzi cię do czegoś większego, do czegoś lepszego w życiu. I dzisiaj chciałbym mówić o takiej praktycznej rzeczy, naprawdę o bardzo praktycznej stronie tego duchowego wzrostu, tego jak to się dzieje. No wiem was do tego, żebyście nie rezygnowali, żebyście chcieli. Mówiłem o tym, że potrzebujemy takich Bożych dotknięć, chwil po prostu, kiedy Bóg do nas mówi, gdzie nas porusza i później, żeby to zamienić w procesy, które utrwalą te zmiany w naszym życiu. A dzisiaj chciałbym mówić o czymś, może inaczej. A ci, którzy z was, którzy mnie znają jakoś tak blisko, możecie być, nie będziecie zaskoczeni, tak? Ponieważ chcę dzisiaj przeczytać fragment. To jest fragment Słowa Bożego, który zrewolucjonizował moje życie. To jest fragment, który naprawdę po prostu zmienił je. To wydarzyło się po moim nawróceniu już. I to zdecydowało o tym, te kilka zdań, które przeczytamy, zmieniło moje życie. Okej. Okay. To jest drugi list do Koryntian, 5 rozdział, od 14 do 20 wersetu, tak? Apostoł Paweł mówi tak. Posłuchajcie. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, to my, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Ojcze, proszę Cię, żeby to słowo w tej chwili głęboko, głęboko zakorzeniło się w naszych sercach. Żeby głęboko, głęboko zapadło w nasze wnętrze i nie pozwoliło nas być biernymi, pasywnymi i bezużytecznymi dla Twojej sprawy. Dziękujemy Ci za tą miłość, która nas ogarnia, która nas zmienia. Chwała Ci. Miłość Chrystusowa ogarnia nas. Piękny zwrot. Piękne sformułowanie. I kiedy miłość Chrystusowa nas naprawdę obejmuje w posiadanie dla Boga, kiedy miłość Chrystusowa naprawdę obejmuje nasze życie, napełnia nas, to wszystko się zmienia. Już nigdy nie żyjemy tak samo. Zmienia się wszystko. Ja, kiedy 20 kilka lat temu, kiedy Duch Święty po prostu wrzucił to we mnie, to gdzieś tam się, to był taki wirus, który się rozlał w mojej duszy. To była taka infekcja, tak mogę powiedzieć, tak? Naprawdę miałem poczucie, że moje życie już nie będzie takie samo, że jestem i będę kimś innym niż do tej pory. I minęło od tego czasu już dużo czasu i więcej, że tak powiem, żyję z Bogiem niż wcześniej żyłem bez Niego i trochę mało pamiętam, ale wiem, że ciągle i ciągle moja rzeczywistość to jest chęć podobania się Chrystusowi. To jest chęć podobania się Chrystusowi. Chęć życia dla Niego, uczynienia dla Niego to, co mogę, poddania Mu się. I tak mogę uczciwie powiedzieć przed wami, a pewnie moi synowie pokiwają głową, że nie zawsze mi się to udaje, ale zawsze to jest dla mnie najważniejsze. To jest dla mnie zawsze najważniejsze. Posłuchaj, chcę ci powiedzieć, że Bóg chce, żebyś się zaangażował dla Niego. Właśnie ty. Bóg chce, żebyś niezależnie od tego po prostu, jak długo już, czy jak krótko, ile masz lat, Bóg chce, żebyś się zaangażował dla Niego. To jest Boże marzenie, to jest Boże pragnienie, tak? Bóg chce, żebyś w taki praktyczny sposób dzień dla Niego żył, ale coś robiąc, tak? Nie tylko myśląc, nie tylko modląc się. I ja w to wierzę, że to jest naprawdę działanie Ducha Świętego. Ja po tym widzę. To jest dla mnie taki symptom. Biblia mówi o tym, że Bóg nie jest jak człowiek i Bóg patrzy na serce. My takiego wejrzenia nie mamy, ale czasami rozmawiając z kimś, przebywając z kimś, możesz zobaczyć, jakie jest serce tej drugiej osoby. I dla mnie osobiście takim przejawem, że Bóg coś robi z człowiekiem, to jest chęć właśnie, nie wiem jak, ale chciałbym coś zrobić dla Boga, chciałbym zaangażować się. To są te moje kochane momenty, kiedy przychodzą ludzie z kościoła i mówią: pastorze, nie mam pojęcia, ale jeśli byłoby dla mnie jakieś miejsce i mógłbym coś robić, to bardzo chętnie. Ostatnio pastor z Bydgoszczy, Michał Włodarczyk, on ma kanał na YouTubie. On jest, oprócz tego, że jest pastorem, jest też socjologiem i miał poświęcony jeden odcinek aktywizmowi społecznemu ewangelicznych chrześcijan. Jest nas w Polsce tak niewiele, jest nas kilkadziesiąt tysięcy, a on zebrał, pospisywał wszystkie inicjatywy społeczne, które jako ewangelicznie wierzący chrześcijanie robimy. I to były różnego rodzaju inicjatywy pomocowe, od ośrodków pomocy dla ludzi, którzy są uzależnieni od nałogów, różnego rodzaju służby społeczne, kulturalne i tak dalej, i tak dalej. I przez te kilkanaście minut po prostu to wszystko wymieniał. I to mi pokazuje właśnie, że jeżeli przejmiemy się naprawdę właśnie tym, co dzieje, tym, co czyni Duch Święty, to my chcemy coś zrobić. Nawet jak się na czymś nie znamy, nawet jak czegoś nie potrafimy, to mówimy: okej, dzisiaj tego nie wiem, jak to zrobić, ale zacznę to robić i się nauczę. I wiecie co? To jest dobre. To jest dobra rzecz. Ja wierzę w to, że to jest naprawdę dobra rzecz. Ostatnio miałem taką chwilę dumy. Nie zadumy, tylko dumy. Tak? Zadzwonił. Czasami rozmawiamy ze sobą właśnie z pastorem tego naszego zaprzyjaźnionego kościoła w Kalifornii. Ernim Corbinem, zadzwonił mnie do mnie, wcale nie po to, żeby pytać po prostu, jak się jego syn ma u nas w domu, bo tak naprawdę jako ojcowie w pewnym wieku to już nas tam w sumie... Kochamy nasze dzieci? Nie, kochamy was, ale już radźcie sobie sami. I rozmowa była taka właśnie nie o rybach, ale mówi, jest taka jedna rzecz, którą lubię u was w Łuczynie. Ja pomyślałem sobie, tylko jedną? Co? Tak są? Nie, on mówi, jak jesteśmy w Polsce u was, to lubię patrzeć na to, jak robicie różne rzeczy razem. Jak wiele osób jest zaangażowanych, jak pracujecie w zespole. Mówi mi, tego trochę zazdroszczę. Urosłem. Od razu się poczułem taki mocny w Panu. Posłuchajcie, Kościół to nie jest miejsce podziału na jakiś laikat i kastę duchownych. Kościół to od czasów reformacji właśnie kościoły protestanckie przyjęły zasadę taką teologiczną powszechnego kapłaństwa, że my razem służymy, tak? Jedną z wartości tego kościoła, jedną z wartości naszego kościoła to jest służba każdego wierzącego. Tak? To jest takie nasze marzenie. To jest takie nasze marzenie tutaj. Każdy, kto poznaje Chrystusa tutaj, każdy, kto w tym kościele się nawraca, po jakimś czasie powinien odnaleźć swoje miejsce w służbie, tak? I w kościele, i w życiu prywatnym, tak? Służba, to tym współczesnym językiem, to wolontariat, tak? To wiecie, to się dzieje różnie w różnych okresach naszego życia, tak? Z różną intensywnością, ale tak powinno być, tak? Tak mówi Chrystus, tak? Że to jest Jego marzenie, tak? To jest Jego marzenie. Apostoł Paweł mówi, że ci, którzy żyją, nie powinni już żyć dla samego siebie, tylko dla Chrystusa. Co to znaczy dla Chrystusa? W imieniu Chrystusa dla innych ludzi, tak? Chcę być pomocną ręką, chcę być pomocnym portfelem, chcę być pomocnymi ustami. Rola liderów w Kościele to służyć, ale też przygotowywać innych do tej służby. Czyli mówiąc językiem współczesnym, to rola trenera. Przygotowania innych do działania. Coś wam powiem, to jest moje doświadczenie. Nie ma lepszej metody na duchowy wzrost niż na zaangażowanie się. Tak? Nie ma lepszej metody na to, żeby wzrastać, niż zaangażowanie się. Kiedy startowaliśmy tutaj to przedsięwzięcie kościelne, no to nasze umiejętności nie były za duże. Okej, moje nie były za duże. Tak? Myślę, że mam nadzieję, że coś się zmieniło od tej pory. Tak? I myślę, że rzeczą, do której przyznaje się Bóg, to jest coś, co nazywam takim chętnym sercem. Tak? Takim sercem skorym do przyłożenia właśnie ręki, do przyłożenia nie żyj dla samego siebie. Tak? Co to oznacza w praktyce? Co to znaczy w praktyce żyć dla Jezusa? To jest, oznacza tak naprawdę nowy styl życia, poddania się Bogu, chęci służenia Bogu i ludziom. Chcę być przydatny dla Boga, chcę być Mu poddany. I tak wynotowałem sobie kilka rzeczy, które stoi na przeszkodzie temu. I pierwsza rzecz, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, ale to jest brak czasu. Zazwyczaj, kiedy masz tam 17 lat, wydaje ci się, że masz nieograniczoną ilość czasu. Wydaje ci się, że po prostu tego czasu jest ilość nieskończona, że doba ma nieskończoną ilość czasu, ci się wydaje. Ja przynajmniej tak myślałem. Tak? I później z perspektywy czasu to przekonanie ulatuje z nas. I chyba dzisiaj o to toczy się bitwa. Wydaje mi się, że o to dzisiaj toczy się walka, Gra toczy się właśnie o czas. Ludziom brakuje czasu na najważniejsze rzeczy, tak? I z doświadczenia wiem, że dobre rzeczy trzeba sobie wywalczyć. Dobre rzeczy trzeba sobie wywalczyć. Jeśli chodzi o ten temat, to jeżeli coś ma się wydarzyć, to ja muszę to... Z jednej strony pewne sprawy muszę oznaczyć w kalendarzu. Muszę je wygospodarować, muszę je zapisać i przeznaczyć na to, tak? Ale warto być też takim człowiekiem, który dążąc do czego potrafi się zatrzymać i rozejrzeć. Pamiętacie tą sytuację z tym przysłowiowym miłosiernym Samarytaninem? On był w jakiejś podróży tam, prawda? Nazwijmy to współczesnym językiem, w podróży służbowej. I spotkał człowieka i to mu zabrało dużą ilość czasu. Ale jednak potrafił się zatrzymać. I myślę, że współczesność pcha nas to trochę do takiego korpo życia, takiego z kalendarzami, my pracujemy z tym. I jest takie niebezpieczeństwo, że po drodze nie zauważamy nic. Nie wiem, czy to się jeszcze zdarza, to chyba coraz... Kiedyś było zupełnie normalne, że ludzie odwiedzali się bez dzwonienia wcześniej, tak? Były takie czasy, tak? Były tak kiedyś, dawno, dawno temu. Tak? Dzisiaj to jest trudne. Namawiam cię do dwóch rzeczy. Do tego, żebyś zaplanował sobie czas na służenie Bogu. To po pierwsze. I to zawsze jest kosztem czegoś innego. Z czegoś musisz zrezygnować. Z czegoś musisz zrezygnować. I najczęściej to jest ta ofiara, którą trzeba ponieść. Ale druga rzecz, to też kiedy do czegoś zmierzasz, to może się okazać, że Bóg położy ci na drodze jakiegoś człowieka pobitego i okradzionego, a ty możesz być miłosiernym Samarytaninem, ale musisz się zatrzymać. Musisz się zatrzymać. Obawa numer dwa, która sprawia, że tak ciężko się włączyć, to jest obawa, która nazywa się nie nadaje się. Chciałbym zrobić coś dla Pana Boga, chciałbym wystartować do tego służenia, ale byłoby najlepiej, gdybym miał taki certyfikat jakości z nieba. Tak? Zatwierdzony przez niebo. Tak? I gdzieś tam mały tatuaż, znaczek po prostu taki, że już jesteś idealny i nadajesz się. Tak? Prawda jest taka, posłuchajcie, prawda jest taka, że do służenia Bogu wchodzimy tacy językiem hodowców gołębi nieopierzeni. Tak? Jesteśmy żółtodziobami, nie jesteśmy przygotowani, ale jeżeli w tobie jest gotowe serce, to Bóg jest w stanie się posłużyć takim nieidealnym narzędziem, tak? Takim niedoskonałym narzędziem. Bóg może cię użyć. Zauważyłem, że w naszej słabości objawia się moc czasami. Tak? Objawia się moc. Ostatnio słuchałem takiej historii takiego człowieka, który jest w tej chwili pastorem, to taki staje się moim znajomym, znamy się od kilku lat. I opowiadał mi o sytuacji, która się wydarzyła podczas jego nawrócenia. On był jakimś tam punkowcem, grał w zespole. Nazwa tego zespołu się nie nadaje, żeby tutaj to powiedzieć. Filip wam może powiedzieć po nabożeństwie. Jak przyjdziecie do nieba, do Filipa, to on będzie wiedział, co to za... Okej. Okay. I opowiadał o historii. Nawrócił się i mieli taki zwyczaj spotykania się zawsze na Wszystkich Świętych na cmentarzu. Kilkadziesiąt osób, taka cała grupka tych ludzi. I mówi, że nie chciał tam iść. Mówi, że nie chciał tam iść, bo był nawrócony. A tam zawsze działy się rzeczy takie mało dobre. I usłyszał wyraźnie głos w swoim sercu, że ma tam pójść. I usłyszał fragment, który ma przeczytać, który ma powiedzieć. Był przerażony, ale poszedł tam. Bo naprawdę opowiadał mi Wojtek, że był przerażony, ale poszedł. Było kilkadziesiąt osób, jedni już wypici, inni nie. I mówi, stanął przed tą całą grupą i mówi, chciałbym wam coś przeczytać. i przeczytał tam z Ewangelii Jana jakiś fragment i opowiedział tak szybko swoje świadectwo. Myślał, że umrze, że po prostu zaraz mu wykopią następny grób na tym cmentarzu, po prostu go tam złożą, był tak wystraszony. I mówi, parę osób się śmiało, ale kilka osób oddało na tym cmentarzu swoje życie Jezusowi. Mówi, absolutnie się nie czułem przygotowany. Jedyne, co miałem, to takie chętne serce. Nie bój się, nadajesz się, naprawdę nadajesz się. Bóg ma swój sposób, żeby użyć ciebie, a do pewnych rzeczy tylko ty się nadajesz, do pewnych sytuacji tylko ty masz otwarte drzwi. Powód numer 3, dla którego nie wchodzimy w służenie, nie angażujemy się w służbę, i to już jest kategoria grzech, to jest lenistwo i egoizm. Tak? Ponieważ służenie to wysiłek, to trud. Czasami służenie to jest, tak jak powiedział Churchill, krew, pot i łzy. Jest tak czasami. Jest tak czasami. I nikt ci nie podziękuje, tak? A nasza stara natura nie chce się poddać Bogu w ten sposób, tak? Ten nasz stary człowiek, a ja chcę wygodę, tak? A ja chcę teraz właśnie Ligę Mistrzów. Pogra Barcelona z Realem, tak? I nie chcę tego teraz zrobić. Tak, umówiłem się na basen albo coś tam mam takiego, co lubię. Nasza stara natura buntuje się przeciwko temu. Czytam ostatnio taką książkę pod tytułem Mit o szarańczy. Bardzo mi się ta książka podoba. Jest napisana jako jedna z nielicznych przez pastora małego kościoła gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych. I on mówił o wszystkich. Potrafiłem się w ogóle z tym zidentyfikować, tak, odnaleźć, z tymi wszystkimi ograniczeniami i tak dalej. I on napisał coś takiego, mówi, jest rzecz, z której jestem dumny jako pastor tego kościoła. Tak, mówi, nasi ludzie co roku, oprócz takiego całorocznego zaangażowania w różne rzeczy, mówi, nasi ludzie co roku angażują się, zapisują i wyjeżdżają na zagraniczne misje, za swoje własne pieniądze, aby praktycznie pomagać ludziom, których nigdy wcześniej nie spotkali. Tak? Mogliby w tym czasie wylegiwać się na plażach, ale jadą, aby służyć. Oczywiście nie ma nic złego w wyligwaniu się na plaży. Tak? Wypoczynek jest dobry i jest potrzebny. Amen. Ale coś wam powiem. Wierzę, że takie praktyczne służenie innym ludziom jest zauważone. Niebo to widzi. Niebo to widzi. I mamy ten taki specyficzny okres związany właśnie z tym remontem. On jeszcze pewnie potrwa nie rok. Myślę, że może więcej to wszystko potrwać. Ale mam takie marzenie. Mam takie marzenie. Co by było, jakbyśmy razem gdzieś pojechali, żeby zrobić coś dobrego? Czy to nie byłoby wspaniałe? Jakbyśmy właśnie zamiast, nie wiem, Chorwacja, Wyspy Kanaryjskie czy Łeba, pojechali do jakiegoś miejsca, o którym ludzie myślą, że jest zapomniane przez Boga, a my byśmy pokazali, że nie jest zapomniane. Dzisiaj, jaki ja byłem z siebie dumny, jak ty poleciałaś do tych Indii?
Nie mogę z tego wyjść.
Przejmuję moje kazanie. No dobrze.
Wczoraj z kim nie rozmawiałam, że po prostu to było naprawdę dość błogosławieństwo, bo tego roku po prostu jutro lecą cała grupa, cały rocznik leci do Bułgarii. Po prostu przed Indiami mają zakaz.
Posłuchajcie, co by było, jakbyśmy za jakiś czas zrobili coś. Pomogli komuś coś wyremontować, wybudować, przywieźć, pobłogosławić pieniędzmi. Co wy na to? Zróbmy to. Tak? To, że mieszkamy właśnie w małym miasteczku albo gdzieś na wsiach wokół, nie oznacza, że musimy mieć prowincjonalne myślenie, jeśli Bóg coś do nas mówi. Tak? Warto to zrobić. Nie pozwólmy właśnie, żeby wygoda, jakieś lenistwo, egoizm sterpudowały Boże rzeczy. Tak? Nie pamiętam, które to... 4, dzięki. Tak. Ludzie mają taką obawę albo takie myślenie. obojętnie, czy będę coś robił, czy nie będę robił, to i tak nie ma większego znaczenia. Tak? To w żaden sposób niczego nie zmieni. Chcę ci powiedzieć, że twoje życie może mieć znaczenie. Chcę ci powiedzieć, że twoje życie może mieć znaczenie większe niż myślisz, naprawdę większe niż myślisz. Ma znaczenie dla ciebie, ale też dla człowieka, któremu możesz pomóc, któremu służysz. To jest naprawdę ważne. Posłuchajcie, Kościół Jezusa Chrystusa potrzebuje odważnych, oddanych, przygotowanych uczniów, gotowych na poświęcenie, którzy biorą na swoje barki odpowiedzialność, którzy nie myślą, niech się zajmie tym ktoś inny, ale mówią, spróbuję, tak? Posłuchajcie, naprawdę tak jest. Naprawdę tak jest, że uczymy się służąc, tak? Uczymy się służąc, wzrastamy służąc. I teraz najważniejsza część tego fragmentu, który czytałem, tak? Werset 19 mówi tak, że Bóg w Chrystusie świat sobą pojednał, amen, tak? Nie zaliczając im ich upadków, amen, i powierzył komu słowo pojednania? Nam, tak? Dlatego my w miejsce Chrystusa sprawujemy to poselstwo, to tak jakby właśnie poprzez nas Bóg upominał i to my w miejsce Chrystusa prosimy innych ludzi, pojednajcie się z Bogiem. Nie ma nic ważniejszego na tym świecie niż ta służba pojednania. Posłuchajcie, jako Kościół moglibyśmy się obyć bez wielu rzeczy i dalej bylibyśmy Kościołem. Naprawdę moglibyśmy funkcjonować bez wielu rzeczy. Tak? I nie chcę tutaj wymieniać niczego. Po prostu byłoby mniej wygodnie, mniej ładnie. Ale kiedy nie pełnimy służby pojednania między ludźmi a Bogiem, nie mamy prawa nazywać się Kościołem już. To jest najważniejsza rzecz, tak? Kiedy zdobywamy się na to, żeby przemóc swój lęk i obawę, kiedy mówimy ludziom przy kawie, herbacie, gdziekolwiek, że Bóg ich kocha i że ich grzechy mogą być przebaczone, że Jezus za nich umarł, że mogą być dzięki Niemu zbawieni, bo On umarł na nich na krzyżu, to dzieje się najważniejsza rzecz. A jeśli tego nie robimy, to zawalamy w najważniejszej sprawie. Zawalamy w najważniejszej sprawie. To jest najważniejsze. Chcę ci powiedzieć, że ty możesz przynieść zmianę do czegoś życia. Że ty możesz przynieść zmianę do czegoś życia. Możesz, wiecie, często nie jesteśmy w stanie pomóc ludziom finansowo na stałe, znaleźć im lepszą pracę. Nie jesteśmy w stanie naprawić czegoś małżeństwa. Czasami są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Ale możesz mieć wpływ na najważniejszą rzecz, na wieczność. Możesz mieć wpływ na najważniejszą sprawę, na wieczność. I boimy się powiedzieć, tak? Boimy się, jak zacząć. Nie bój się, naprawdę nie bój się. Biblia mówi, że w tym czasie Duch Święty sam ci podpowie. Żebyś tylko chciał, żebyś zaczął. Duch Święty sam da ci właściwe słowa, sam ci podpowie. Tylko spróbuj, proszę cię, tak? Niech ci zacznie zależeć. Niech ci zależnie, nie bój się. To jest fajne. To jest dobre, kiedy widzisz możliwość, aby przyłożyć swoją rękę, to, żeby coś powiedzieć, to zrób to. Tak? Nie czekaj na lepsze czasy. Nie czekaj na to, kiedy ty będziesz już taki idealny i bezgrzeszny. Nie czekaj na to po prostu, kiedy będziesz miał więcej czasu, kiedy nie będziesz zmęczony. Tak? To teraz jest ten czas. Posłuchaj, namawiam cię do tego dzisiaj. Nie żyj dla samego siebie. Tak? Nie żyj dla samego siebie. Czas leci. Tak? Czas leci. Zestarzejesz się. Wiem, przykre to jest. Wiem. Naprawdę, zestarzejesz się. Tak? Rzeczy, które dzisiaj dla ciebie mają znaczenie, przestaną mieć, inne będą mieć. Ale jedyne, co możemy z tego świata ze sobą zabrać do nieba, to innych ludzi. To innych ludzi, tak? To rzeczy, które zrobiłeś, tak? Dla innych ludzi. Księga Objawienia mówi, że uczynki świętych idą za nimi. idą za nimi. Nie żyj dla samego siebie. Coś ci powiem, kiedy się zaangażujesz, kiedy będziesz to robić, poczujesz, że twoja sfera, że się rozszerzasz, że rośniesz, że się powiększasz, że wzrastasz duchowo ku Bogu. To jest moje spostrzeżenie. Ludzie, którzy służą, wzrastają szybciej, dochodzą dalej niż ci, którzy są bierni i pasywni. Życzę ci tego. Życzę ci z tego serca, tak, abyś zaangażował się w budowanie Królestwa Bożego na ziemi. To, co mówisz, to, co robisz ze swoim czasem, to ma znaczenie. Niebo to widzi. Niebo to widzi. Amen. Dobrze, chciałbym się w tej chwili modlić. Ojcze w niebie, dziękuję Ci za to słowo. Dziękuję Ci za Twojego Syna, który poświęcił to, co miał najcenniejszego, to, co miał najważniejszego. I modlę się w tej chwili do Ciebie, Panie, żeby to słowo głęboko, głęboko zakorzeniło się w nas. Żeby to słowo zapadło w nas. Jeszcze dzisiaj nie wiemy, co się z tym wydarzy, co się z tego może urodzić, a chcemy być gotowi. Chcemy, Panie, poddawać swoje serce Tobie. Chcemy, Panie, daj nam możliwość, Panie, a my sprawimy, że będziesz z nas dumny. Chcemy być dziećmi, z których jesteś dumny, Ojcze. Użyj nas. Ja wierzę w to, że Duch Święty w tej chwili do nas mówi. Wierzę, że On Ci będzie dawał jakieś pomysły, które może dzisiaj Ci się wydają szalone. Pomysły, których nie robił nikt z Twoich znajomych, nikt z kręgu Twoich bliskich. Zrób to, idź za tym. Zauważaj ludzi. Miej dobre serce. Tego Ci życzę. Amen.